Łukaszu, byłeś w niedzielę na przeglądzie piosenki aktorskiej.
Tak, podkusiło mnie. W sobotę zobaczyłem, właściwie w niedzielę rano, zobaczyłem bardzo dużo różnych skrajnych opinii dotyczących gali 44. przeglądu piosenki aktorskiej i stwierdziłem, muszę na to iść. Więc o 16 w niedzielę się wbiłem na tą galę i zobaczyłem to, co zobaczyłem.
Czym w ogóle jest ta gala? Bo przyznam szczerze, dla mnie przegląd piosenki aktorskiej brzmi jak coś, gdzie wychodzi się na scenę, staje się na środku, śpiewa
i robi się piosenkę
schodzi.
Aktorską. No tak, de facto trochę o to właśnie chodzi. No to jest 44. przegląd piosenki aktorskiej, który ma dosyć niezmienioną formułę przez bardzo wiele już lat. Nie mogę powiedzieć,
43?
Że... No, na początki były troszeczkę inne, ale tak ogólnie można powiedzieć, że w ten sposób to działało. Natomiast gala zawsze była wydarzeniem, które było jakby miało swoją premierę na koniec konkretnego sezonu przeglądu piosenki aktorskiej. Tym razem ona pojawiła się na początku. I format gali polega mniej więcej na tym, że doskonali artyści, doskonali aktorzy śpiewający plus czasami wokaliści, którzy niekoniecznie są aktorami, ale wykonują piosenkę aktorską, która jest ciężka do scharakteryzowania. W sensie chodzi o to, że śpiewamy jakiś utwór, który jest szeroki, ma jakieś przesłanie, coś w nim jakiegoś jest takiego większego i śpiewamy go tak, żeby było w tym jeszcze więcej emocji niż po prostu w samym suchym utworze. Nie wiem, chyba mniej więcej rozumiesz, o co chodzi.
Tak, ale z grubsza. Wspominałeś, że tutaj to nie do końca miało miejsce.
Dokładnie, tutaj nie miało to miejsca, bo co to jeszcze jest oczywiście ważne, to, że to nie jest tylko, wiecie, czarna scena, ludzie wychodzą i śpiewają, tylko to zawsze jest czymś obudowane, jest orkiestra, są jakieś scenografię, jest jakiś motyw przewodni, który za tym wszystkim idzie i gale są zawsze wydarzeniem wielkim najczęściej i wiekopomnym. Jak weźmiemy sobie na przykład galę sprzed 2 lat Majewskiej, która to była absolutnie fantastyczna, z Maćkiem Musiałowskim, z Bartoszem Porczykiem. Bartosz Porczyk to jest taki w ogóle rolling aktor, który występuje zawsze w gali przeglądu piosenki aktorskiej. Ciekawostka, w tym roku go nie było, co też świadczy o poziomie tej gali w pewnym stopniu. Jak i również, nie wiem, galę 40. przeglądu piosenki aktorskiej, koniec w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. No genialna rzecz. One są wydawane później na płytach, ludzie o tym pamiętają, rozmawiają. To są wielkie wydarzenia. W tym roku podziało się coś, no można powiedzieć, absurdalnego, bo powiedzmy tak, jeśli to miała być gala, to była ona niesamowicie słaba. Była wręcz no żenująco słaba. Jako spektakl, no coś tam się jeszcze broniło, bo de facto to był spektakl, a nie gala. I co jest ważne w tym wszystkim? Normalnie gala jest grana jeden raz, w sensie jeden set, 4 spektakle, w sobotę i w niedzielę. Tutaj jest troszkę inna sytuacja, ponieważ zaprzęgnięto do tego Teatr Powszechny w Warszawie. Teatr, który ogólnie jest bardzo dobrym teatrem. Byłem tam na wielu sztukach i one mi się bardzo, bardzo podobały i mają fantastyczny ogólnie zespół. Z tym, że to nie jest tak, że ten teatr zrobił galę i ona jakby umiera. Po prostu nie będzie więcej grana. Nie, to wchodzi do repertuaru Teatru Powszechnego. Co to oznacza?
Czyli
to
jest to swego rodzaju pokaz przedpremierowy.
Tak, to jest dokładnie pokaz przedpremierowy. 4-krotny pokaz przedpremierowy tego spektaklu z pewnymi zmianami później. Rzecz polega na tym, że najprawdopodobniej, w sensie ciężko znaleźć inny powód, dlaczego to zostało w ten, a nie inny sposób skonstruowane. Najprawdopodobniej chodzi o po prostu oszczędność pieniędzy i upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu, że tak to dosyć kolokwialnie określę. To znaczy, mamy zrobiony spektakl repertuarowy dla Teatru Powszechnego i przy okazji mamy obcykaną galę. Czyli jakby dwie rzeczy są zaliczone, tak? No jakby wszystko się niby zgadza. Więc możemy oszczędzić bardzo dużo pieniędzy, a każdy będzie miał tą swoją pracę, którą jakby ma mieć zapewnioną przez dane wydarzenie, co uważam, że jest dosyć, no może nie nieetyczne. Nieetyczne jest sprzedawanie tej gali za 200 zł normalnej osobie, która spodziewa się zupełnie czegoś innego i zakłada zupełnie coś innego. Nie mówiąc o jakości tego wydarzenia, ale myślę, że o jakości porozmawiamy za chwilę. Natomiast no, nawet sam fakt tego, że kolejność jakby wydarzenia została zmieniona, tym razem to był weekend otwierający przegląd piosenki aktorskiej, a nie weekend kończący. Czyli jakby wszyscy próbują trochę nie, wiadomo, wszyscy mówią, nie, chodzi o logistykę, bo tam się jakieś rzeczy pozmieniały i tak dalej. Słuchajcie, no mi się wydaje, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tak pozmieniać, tak namieszać w tej gali, żeby nikt się nie mógł przyczepić do końca, że to nie jest gala, prawda? Jest to nawet nazwane antygala, ona się tak nazywa. Człowiek z papieru, antyopera na kredyt i jest to nazwane właśnie antygalą, za którą odpowiada Jakub Skrzywanek. Mamy trzy akty, trzy historie. Zaczynamy od tego, że mamy historię o obozowisku romskim. 2015 rok, władze miasta burzą obozowisko romskie, które było gdzieś tam nielegalnie postawione i tak dalej, i tak dalej. To był fragment początkowy, który nawet był ciekawy, w sensie jeszcze się nie do końca spodziewałem tego, co będzie dalej. Było to z jakimś delikatnym pomysłem. Problem, że to było przedstawione w taki dziwny sposób, bo przez pewne takie odrealnienie społeczności romskiej, która była przedstawiana przez kukły, a władze miasta były przedstawiane przez normalnych aktorów i mówili o rzeczach. I pomimo tego, że brzmiali absurdalnie i tak dalej, to odczłowieczenie Romów za pomocą tych kukieł, jak i również uczłowieczenie władz miasta za pomocą aktorów powodowało, że w sumie słuchając tego i nie mając pełnego obrazu, ja nie znałem tej całej sytuacji, ale skończył się ten akt, ja tak pomyślałem, ej, w sumie ja tak bardziej ufam tym władzom miasta, bo władze miasta mówiły językiem faktów, a Romowie mówili językiem uczuć, więc tak, nie wiem, czy taki miał być efekt, panie Jakubie Skrzywanek, ale no, tak się zdarzyło, prawda? Dalej mamy historię, która jest taka rozłożona na wiele czynników, mówiąca o tym, że no, jakby mieszkania właśnie są drogie i są kredyty drogie i mieszkanie, ceny mieszkań rosną i ceny wynajmu rosną i to było w sumie całe to w sposób żartobliwy, żenujący absolutnie, bo żarty były żenujące, w sposób nieprzygotowany też, bo to nie było dobrze przepróbowane i no jeśli mamy na przykład baner, na którym się wyświetlają takie wiadomości od ludzi, jak wiesz, mamy Sylwestra z jedynką i ludzie piszą wiadomości.
Koncert życia.
Hej, Hela, kocham cię, bądź moją żoną, czy coś takiego. Tutaj było coś podobnego, gdzie były różne żarty, bo było 8 gwiazdek, albo tutaj o, weź tani kredyt we frankach i tak dalej. 4 razy były wyświetlane dokładnie te same wiadomości, czy jakby naprawdę nie można było przy takim funduszu na galę, który jest i na cały spektakl, nie można było zrobić naprawdę ciągiem po prostu 4 razy więcej wiadomości, żeby nie powtarzać w kółko tych samych wiadomości, żeby jakikolwiek realizm był. No i mamy ostatnią część, ostatni akt, w którym to no mamy tak po prostu wprost, jak walcem przedstawione, że osoba, która wzięła kredyt we frankach, się powiesiła, a osoba, która jest w wynajmowanym mieszkaniu, nie płaci za to mieszkanie, jeśli dobrze w ogóle zrozumiałem, to nie ma dużego znaczenia, ale została przemocą wyrzucona z tego mieszkania w taki obrazowy sposób, po prostu za włosy bierze jeden z aktorów, Oskar Stoczyński, Ewę Skibińską, bierze za włosy, wyciąga ją, ona krzyczy koło tej widowni. No jakby, żeby robić rzeczy tak obrazowe, to trzeba to robić z klasą, jak na przykład Agata Dudogracz, a nie jak Jakub Skrzywanek, który robi w sumie w tym momencie bardzo tanią publicystykę, która ma przypominać formułą teatr na faktach, ale jednocześnie fabularyzowany teatr na faktach i robiąc to jednocześnie w konwencji takiej, że na scenie gramy to, że robimy spektakl, który jest jakby robiony na scenie, w sensie tutaj się nic nie zgadza w konstrukcji tego. Jakby to jeszcze była jedna z tych historii, wziąć samo to obozowisko romskie, które nie było takie złe, było akceptowalne i rozciągnąć na cały spektakl i zrobić dookoła tego ten spektakl, dookoła jednej tej historii, a nie rozdrabniać się na 50 różnych tematów, który jest każdy muśnięty w taki sposób, że ja się nie dowiedziałem z tego spektaklu niczego poza tym obozowiskiem romskim, o którym słyszałem i słyszałem, że jest przedstawione w ogóle źle. Żeby tak skwantyfikować, tak w jednym zdaniu, że to było przedstawienie szkolne o dużo wyższym poziomie niż przedstawienie szkolne. Bo miało pieniądze i miało profesjonalnych aktorów, którzy oj, tutaj było bardzo, bardzo średnio. Zacznijmy od scenografii. Scenografia, która poza obozowiskiem romskim, bo ono miało jakiś pomysł, w sensie coś tam się działo, to coś było inaczej i sam motyw tego, że obozowisko romskie, które tam było złożone z dywanów, z jakichś płacht, jakichś takich rzeczy, zostało rozjechane później przez mini koparkę i ta koparka rozwaliła te rzeczy na scenie, okej, to było ciekawe, w sensie to miało jakiś taki, to był jakiś pomysł, w sensie spodziewałem się, że może coś jednak z tego będzie wtedy, nie? Natomiast im dalej, tym gorzej, tam nie było nic, jakaś latająca jedna płachta, jakieś stroje, coś, no
To brzmi jakby ten pierwszy akt był najlepiej przygotowany w każdym aspekcie.
Tak, był najlepiej przygotowany, a jednocześnie w koncepcji całego spektaklu wyglądał jak doklejony na siłę. W sensie, że Jakub Skrzywanek trzymał sobie w głowie, aha, jestem z Wrocławia, bo on jest z Wrocławia, to jest ważna uwaga. To było doklejone na siłę, w sensie to nie łączyło się w żaden sposób, tak, w sensie to nie miało sensu w konstrukcji tego spektaklu, bo intencyjnie to działało, ale na dobrych chęciach jest piekło wybrukowane, no wiecie o co chodzi, proszę państwa, nie? To po prostu nie działało w ten sposób. I teraz idziemy dalej. Choreografia i ruch sceniczny. W sensie coś tam było stworzone do tego, tylko to wyglądało jakby próby zaczęły się tydzień temu, jeśli aktorzy Teatru Powszechnego, którzy są naprawdę świetnymi aktorami, tak jak już mówiłem, ja ich widziałem w kilku dziełach i ja niektóre te osoby znam prywatnie, nawet w złych spektaklach te osoby potrafiły zagrać bardzo dobrze, typu Balkony Pieśni Miłosne, które recenzowaliśmy z 2 miesiące temu, Krystiana Lupy, gdzie była Ewa Skibińska i ona robiła tam całkiem niezłą robotę, bo jest dobrą aktorką. Tutaj ja nie wiem, co się stało. Czy Jakub Skrzywanek kazał im źle grać i tańczyć na przykład nierówno w rytm muzyki?
Czyli aktorstwo też nie uratowało tego spektaklu.
Ani trochę. Co ratowało ten spektakl? Ratowała Julia Wieniawa, która naprawdę robiła niezłą robotę. Nie spodziewałem się tego po niej, bo nie przepadam za nią jako aktorką, ale śpiewa naprawdę super. Nie spodziewałem się tego i miała całkiem niezły vibe na scenie. Co ciekawe, miała w niedzielę skręconą kostkę. Wieczorem po sobotnich galach skręciła kostkę, więc ona jeździła na wózku. I to były najfajniejsze fragmenty, bo autentycznie czułem wtedy, że aktorzy i w ogóle wszystkie wydarzenia, które się dzieją dookoła Julii Wieniawy na wózku, cisną z tego po prostu bekę. I to miało swój taki jakiś taki vibe. W sensie to było przyjemne. To było przyjemne do oglądania i czułem, że oni się wtedy dobrze bawią. W żadnym innym fragmencie nie czułem, żeby tam się ktokolwiek dobrze bawił i żeby uważał ten spektakl za dobry, pomimo tego, że wszyscy mówią, że to jest super wielkie dzieło i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówię tutaj o osobach, które produkowały to i które brały w tym udział. Ralf Kamiński i Cezzy Studniak, którzy oboje też byli jakby tam gościnnie, no byli spoko. W sensie to wszystko działało, co oni robili. No zrobili po prostu Ralf Kamiński moment i Cezzy Studniak moment, czyli byli na poziomie. Problem w tym, że jak to będzie w repertuarze, w Teatrze Powszechnym, to ich tam nie będzie. Całej tej trójki tam nie będzie, a oni trochę ciągnęli ten spektakl, więc ja nie wiem, co się w Warszawie będzie działo. I żeby to zakończyć, żeby to jakoś spiąć, chciałbym zanalizować, dlaczego to się stało. Jest parę aspektów. Pierwsza rzecz, za wiele srok za ogon. To znaczy Jakub Skrzywanek chciał zrobić i galę, i spektakl jednocześnie. PPA chciało mieć tańszą galę, żeby jakby podzielić się kosztami. Trochę Powszechny, trochę jakby PPA i tak dalej, co jakby nie zadziałało, bo to nie było ani, to nie jest ani dobry spektakl repertuarowy, ani dobra gala. Nie jest to nic dobrego tak naprawdę. W samym spektaklu, w samej gali Jakub Skrzywanek chciał powiedzieć za dużo, a za mało to pogłębił. W sensie tam było poruszone 7, 8, 9 różnych tematów, a każdy z nich był tak tylko musnięty i pokazany, jest z tym problem, ale wszyscy wiemy, że jest z tym problem. Research był po prostu niedorobiony, niepostarany, więc widocznie Jakub Skrzywanek osiadł na laurach, bo jego publicystyczne spektakle normalnie są bardzo, bardzo dobrze oceniane. A tutaj to nie do końca wyszło. Pomieszał się pomiędzy 3, 4, 5 różnymi formułami, konwencjami całego tego spektaklu i no, kiedy próbujesz tyle różnych konwencji tutaj wpleść, to nie ma szans zadziałać, chyba że, no, nie wiem, no, może przypadkiem by to mogło zadziałać, ale tutaj przypadkiem to nie zadziałało. Po takim wydarzeniu, ja nie wiem, czy ja za rok pójdę na galę Przeglądu Piosenki Aktorskiej. W sensie, pewnie tak,
może
ale
jak
no,
się pojawią recenzje, to no pobiegniesz,
właśnie,
tak jak w tym roku.
Dziennikarskiego obowiązku. I skoro wy nie macie tego dziennikarskiego obowiązku, to do Warszawy nie jedźcie, jak jesteście z Warszawy, nie idźcie do Teatru Powszechnego na ten spektakl, naprawdę nie warto, nawet jakby był za darmo, to również nie warto, bo szkoda waszego czasu, po prostu. Gala 44. Przeglądu Piosenki Aktorskiej, Człowiek z Papieru, Antyopera na kredyt, w reżyserii Jakuba Skrzywanka, serdecznie nie polecamy.